Ortodoksja.
Dzień dobry drogim słuchaczom Radia Ortodoksja. Czasem odbiegam trochę od zasadniczego tematu, czyli typowego omawiania książek, zachęcania do lektury. Zresztą bardzo się cieszę, bo czasem otrzymuję takie sygnały, że a polecaną przez panią książkę właśnie przeczytałam. Bardzo dziękuję za to, że pani ją omówiła i zwłaszcza kiedy jesteśmy na grabarce, mamy tam swoje stoisko, podchodzą do nas ludzie i dziękują za polecenie książek. Ja cieszę się z tego bardzo, ponieważ uważam, że nawet nie tyle artykuły, a już na pewno nie bardzo krótkie informacje elektroniczne kształtują naszą wiedzę i świadomość, ile dobra książka. A tym razem właśnie powiedziałam, że odbiegamy nieco od zasadniczego tematu, ponieważ temat będzie związany z książką, z książnicą, z biblioteką, ale nie bezpośrednio z książką. Otóż w tym roku wśród laureatów Nagrody Ostrogskiego znalazł się Monsieur Francesco Braschi. Po polsku tak tłumacząc, jest to kardynał Kościoła rzymskokatolickiego. Jest on zastępcą prefekta i doktorem Biblioteki Ambrozjana w Mediolanie. I po raz pierwszy przybył na nasze zaproszenie w ogóle do Polski i na Podlasie. Po swojej wizycie przysłał do nas niezwykle serdeczny w swojej treści list. Ale zanim zacytuję list, to muszę Państwu opowiedzieć chociaż trochę o Bibliotece Ambrozjana. To jest bardzo szacowna instytucja. Kształtowała się na samym początku XVII wieku, Mediolanie oczywiście, a początek XVII wieku wcale nie był łatwy dla Kościoła rzymskokatolickiego. Wręcz odwrotnie. Był to świat zdominowany nawet przez wynajmowanych bandytów, którzy kojarzyli się z przywódcami politycznymi i którzy razem z tymi bandytami dogadywali się, że tak powiem, by odnosić zwycięstwo. Ale to jest też okres wojen religijnych, które rozsadzały Europę od środka. Wojen toczących się w Niderlandach, we Francji. Pełno było rebelii. Walczyli katolicy z protestantami. Walczono w tym czasie także z Turkami. Anglia stawiała opór Hiszpanii, która była wtedy rządzona przez Filipa II i Filipa III. I właśnie to trzeba szczególnie docenić, że w tej sytuacji tworzona była Biblioteka Ambrozjana. Pomysłodawcą jej i głównym twórcą był kardynał Federico Borromeo. Ideę przywiózł z Rzymu, tętniącego wtedy życiem kulturalnym, i tam przebywał w latach 1586-1595. Odwiedzał biblioteki kardynałów i arystokratów, którzy mieli wyrafinowany gust, znali kulturę, fascynowali się sztuką. Odwiedzał także Bibliotekę Watykańską, założoną przez papieża Sykstusa V i inne biblioteki. Słyszał także o bibliotece założonej w Madrycie, otwartej przez Filipa II w 1584 roku i bibliotece w Oksfordzie, założonej w 1602 roku. To moja refleksja. Drodzy słuchacze, minęły wojny religijne, które pochłonęły dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ofiar. Minęły rewolucje, minęły rebelie. O nich pamiętają historycy. Może dobrze, że my nie pamiętamy, bo nie nosimy wtedy urazów. A Biblioteka Ambrozjana przetrwała. Wtedy, wiadomo, gromadzono głównie, czy to na wschodzie, czy na zachodzie, w bibliotekach, teksty, księgi święte, teksty święte. I może dlatego ona znajdowała szczególną opiekę niebios, że przetrwała tyle wieków. Biblioteka Ambrozjana stała się odpowiedzią na presję reformacji i protestantyzmu. Bo jak wiemy, to czas bardzo silnego nacisku na katolicyzm. Stała się formą obrony chrześcijaństwa w tej formie. Bo to nie była taka zwykła instytucja. Ona stała się instrumentem obrony wiary. Nie tylko miejscem zbiorów, katalogowania ksiąg, ale i centrum studiów i badań. Niezwykle szczodre dary płynęły od książąt i ludzi sztuki w stronę tejże biblioteki. Wtedy powstała idea, aktualna do dziś, założenia Kolegium Doktorów. I właśnie nasz laureat jest jednym z doktorów tej biblioteki Ambrozjana. Powstała Rada Uczonych, która i nadzorowała sprawy finansowe i zarządzała tak zwanym Kolegium Trivilingue. Uczono tutaj bowiem trzech języków: włoskiego, łaciny i greki. Studiowano też i inne języki, ale na te trzy głównie kładziono nacisk. Niebawem Biblioteka Ambrozjana stała się też miejscem gromadzenia sztuki, wybitnych dzieł sztuki. To były czasy życia i Caravaggio, i Broigla. Przez 3 lata założyciel biblioteki gościł pod swoim dachem Caravaggia. Spotykał się także z Broiglem, który przybył z Antwerpii do Rzymu. I co może najważniejsze, że ta biblioteka działa do dziś. O niej pisaliśmy zresztą w przeglądzie prawosławnym, przedstawiając naszego laureata. Ma kolegium doktorów, ma kilka wydziałów. W tym, co jest dla nas bardzo ważne, z inicjatywy profesora Aleksandra Naumowa w porozumieniu z naszym laureatem, Monsieur Francesco Braschi. Bodajże w 2008 roku zostało założone też Kolegium do Spraw Studiów nad Spuścizną Cerkiewnosłowiańską. I z tym kolegium jest właśnie związany profesor Naumow. Biblioteka Ambrozjana bardzo chętnie zgłębia tradycję Kościoła Wschodniego, myśl świętych ojców wschodnich. to instytucja, która usiłuje łączyć wschód z zachodem. I teraz wracam do listu. Cytuję. Od 13 do 17 maja miałem przyjemność, oczywiście listu Monsignora Francesco Braszy. Miałem przyjemność przebywać w supraskim monasterze, w którym mieści się Akademia Suprasliensis. To szczególne miejsce cerkwi prawosławnej w Polsce. Okazją do wizyty było przyznanie przez Fundację Księcia Konstantego Ostrogskiego nagrody za wyjątkowe osiągnięcie w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej, a także działania mające na celu zbliżenie chrześcijan. Decyzja ta mnie zaskoczyła. Nigdy nie byłam w Suprasiu czy Białymstoku, nawet nie wiedziałam o istnieniu fundacji ani nagrody. Ale teraz mogę powiedzieć z całą pewnością, że dzięki mojemu pobytowi w Suprasiu będę mógł jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz do jej znajomości wśród katolików, zwłaszcza Włochów, aby zwiększyć szacunek wobec prawosławia i pragnienie jedności. 5 dni spędzonych na Podlasiu było dla mnie niewyobrażalnym darem i zaszczytem pod każdym względem. Przede wszystkim jestem wdzięczny za wielką gościnność, uprzejmość i przyjaźń, z jaką zostałem powitany. Redaktor Eugeniusz Szczykwin, ojciec Jarosław Jóźwik, mój drogi przyjaciel, profesor Aleksander Naumow, wspaniale połączyli oficjalną wizytę z ciepłym przyjęciem, prostą gościnnością i bogactwem lokalnych tradycji. Wizyta w niektórych ważnych miejscach pielgrzymek i w cerkwiach w regionie była dla mnie okazją do edukacji. Poznawałam historię tej środkowej ziemi, dramatycznie naznaczoną wydarzeniami wieków, pełną unikalnych osobliwości. Od porcelanowego ikonostasu w cerkwi świętego Mikołaja w Białowieży, malowideł w cerkwi świętego Mikołaja Serbskiego w Białymstoku, fresków w Gródku, po mistyczne piękno cerkwi Zwiastowania Bogu Rodzicy w monasterze w Supraślu. W tym monasterze mogłem odkryć historię starożytnej typografii, nić łączącą kodeks supraski z pierwszymi cyrylickimi drukami, innowacyjne piękno i moc dydaktyczną Muzeum Ikon oraz naukową i redakcyjną aktywność Akademii Suprasliensis. Całe to bogactwo pozwoliło mi bliżej poznać Polskę i prawosławie, do którego nigdy nie miałam okazji się zbliżyć, a które na nowo definiuje moje spojrzenie na naszą ojczyznę, która okazuje się, na waszą ojczyznę, która okazuje się znacznie bogatszą i bardziej wieloaspektową niż myślałem. Ale czas spędzony w Polsce był naznaczony nie tylko historią. Przypominam słuchaczom, którzy dopiero teraz się przyłączyli, czytam listy Monsignora Francesco Braszy z Mediolanu, laureata Nagrody Księcia Ostrogskiego. Spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, połączone z dialogiem na temat wiary, otworzyło przestrzeń dzielenia się wiarą i pragnieniem, aby wiedza o Chrystusie i Jego Kościele była znacznie bardziej rozpowszechniana. Miałem okazję zobaczyć wręczenie nagród w ramach konkursu katechetycznego, posłuchać śpiewów prawosławnych chórów. Uderzyła mnie duszpasterska i kulturalna żywotność prawosławnej wspólnoty w Białymstoku. Zaangażowanej w budowę własnej tożsamości, a jednocześnie mającej świadomość swojej historii, która wyznacza im ich miejsce. Tu dodam na marginesie, że akurat nasz laureat był w Centrum Kultury Prawosławnej, kiedy na dole rozbrzmiewały próby chórów cerkiewny, na górze były wręczane nagrody laureatom czytania po cerkiewnosłowiańsku i całe Centrum Kultury Prawosławnej żyło życiem. Na koniec, wracam do listu, chciałbym wspomnieć o uroczystości jubileuszu 40-lecia istnienia Przeglądu Prawosławnego, podczas którego były wręczane Nagrody Ostrogskiego. Przypomnę, to było 16 maja w Białostockim Teatrze Lalek. Emocjom uroczystej chwili towarzyszyło zdumienie nad nienaganną organizacją uroczystości. Głęboką motywacją dla każdej nagrody, pięknem i różnorodnością programu. Miesiąc po moim powrocie do Mediolanu, pamięć o dniach przeżytych w Supraślu i okolicach nadal pozostaje we mnie silna. Wspomnienie w żadnym wypadku nie jest wspomnieniem odłożonym do archiwów umysłu i historii. Nadal powtarza się i generuje pragnienie i propozycje, które mogą kontynuować związek, jaki się rozpoczął. Po pierwsze, między Akademią Supraslienzis a Biblioteką i Akademią Ambrosiana, ponieważ obie mają swoje korzenie w XVI i XVII wieku i wspólne odniesienie do tradycji chrześcijańskiej. Mogą przynosić nowe owoce dzisiaj, ale są w stanie mówić o dziedzictwie wiary i kultury tak niezbędnej do otwarcia przestrzeni wiedzy, wzajemnego szacunku i budowy znacznie większej i bardziej wyrozumiałej Europy niż to, czego często doświadcza się dzisiaj. Obie instytucje mogą ponadto dzielić się wspólnymi badaniami, opartymi na bogactwie dokumentacji historycznej w Bibliotece Ambrosiana, która może oferować wciąż niepublikowane i niezbadane archiwa niezbędne do zrozumienia relacji między Polską a Włochami, począwszy od XVI wieku. Po drugie, dadzą możliwość poznania mieszkańcom Włoch bogactwa i piękna tego regionu. To może przyczynić się do wspólnego odczytywania przeszłości z myślą o budowaniu solidnej przyjaźni. Naprawdę dziękuję za tę cenną okazję, którą mi daliście po raz kolejny doświadczeniem tego, że Trójca Święta działa dla dobra wierzących. Do zobaczenia w Supraślu. Monsignore Francesco Braszy. Także dzisiaj była nietypowa audycja, ale naprawdę chciałam przywołać ten list bardzo szanowanej osoby, prefekta, doktora Biblioteki Ambrosiana, założonej na początku XVII wieku, czyli niemal rówieśnicy naszego monasteru supraskiego, 100 lat później założonej, który tak dobre wrażenie odniósł z wizyty na nasze zaproszenie Fundacji Księcia Ostrogskiego, który przybył do naszego regionu i który proponuje tak głęboką współpracę. I ja myślę, że być może w przyszłości to jakoś zaowocuje badaniami, tym bardziej, że z Biblioteką Ambrosiana jest związany profesor Aleksander Naumow. To taki miły sygnał z Włoch, i chyba zrozumienie chwili, bo nastał czas, kiedy chrześcijanie nie powinni dzielić się, nie powinni ze sobą konkurować. Przede wszystkim tak, jak to było w czasach wprowadzania Unii, a powinni ze sobą współpracować, broniąc się przed wspólnymi zagrożeniami, bo nad Europą wisi duże zagrożenie. Ja ostatnio analizowałam sprawę imigrantów, przedstawię ją w Przeglądzie Prawosławnym i naprawdę smutny obraz rysuje się w Europie. Powiem, że na przykład w Niemczech, co piąta osoba jest imigrantem, a oni się nie asymilują. Oni wnoszą swoją kulturę, przeważnie muzułmańską. W ich rodzinach pojawia się dużo więcej dzieci niż w rodzinach chrześcijańskich. Oni domagają się swoich praw, nawet respektowania prawa szariatu. Oni przejmują puste kościoły, bo chrześcijaństwo stygnie, chrześcijanie stygną w swojej religijności. I wcale na tle Europy Zachodniej nie wyglądają tak dobrze inne kraje, bo stopień przybyszów z innych krajów, głównie muzułmańskich, procent podobny jest we Francji, sięga około 17-18%, a najgorzej procentowo jest w Wiedniu i w Austrii, tam do 30%. We Włoszech, jeżeli dobrze pamiętam, 12%. I dlatego głos monsignora Francesco Braszy nie jest przypadkowy. On wie, jak jest zagrożona Europa i gdzie i w jaki sposób należy szukać ratunku poprzez jednoczenie się chrześcijan, nie patrząc na konfesję i, podkreślam, nie konkurując, bo podkradanie, że tak powiem, chrześcijan poprzez Unię było naprawdę fatalne. Ono tylko rozbijało chrześcijaństwo. Dziękuję serdecznie za uwagę i przepraszam może za mój zbyt długi komentarz. Do usłyszenia.
Radio Ortodoksja.